Drodzy braterstwo, ja w dniu dzisiejszym to chciałbym kontynuować tą serię, którą rozpocząłem 16 kwietnia tutaj w tym miejscu, kiedy miałem wykład, czy też podzielony na dwie części, tak samo jak i dzisiaj jeden temat, ale podzielony na dwie części. Wtedy mówiłem o kościele okresu efeskiego, a dzisiaj chciałbym pójść dalej i omówić drugi etap rozwoju Kościoła Bożego na ziemi, czyli okres smyrneński, czy też Kościół okresu Smyrny. Na początek zobaczmy, co Biblia ma nam do powiedzenia na temat tego okresu. Objawienie, drugi rozdział, wersety od 8 do 11. Objawienie, drugi rozdział, wersety od 8 do 11 mówią na ten temat. I możemy przeczytać tam następujące słowa. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Tyle. Krótkie jest to poselstwo, kilkuwersetowe. Werset 11, który kończy to poselstwo, ale jest taki standardowy. Tak mi słowy, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, no to się kończy przedposłanie do każdego zboru, więc treściowo mamy tu niewiele tych wersetów, ale zechcemy, będziemy musieli sobie coś powiedzieć o tym okresie Kościoła z punktu widzenia historycznego. Jeżeli chcemy zrozumieć to przesłanie skierowane do tego okresu, to musimy znać sytuację, realia, jakich ono dotyczyło. Przy poprzednim okresie efeskim nie trzeba było dużo mówić, albo prawie wcale nie trzeba było mówić o wydarzeniach z tego okresu, bowiem ten pierwszy okres Kościoła jest opisany w dziejach apostolskich, jest opisany w listach pawłowych i nie tylko, gdzie są odniesienia do różnych wydarzeń, więc, bo on dotyczył okresu żniwa od 29 do 69 roku naszej ery, czyli to jest okres, który się pokrywa z księgami Biblii, z większością ksiąg biblijnych, które w tym czasie powstały. Natomiast ten okres Kościoła, kolejny, smyrneński, czy jak można już się domyśleć, rozpoczyna się on od 69 roku, kiedy kończy się żniwo i kończy się, no, można powiedzieć, na początku czwartego stulecia. Czy to będzie 313 rok, czy 318, czy 320? Piąty. Trzeba jakieś znaleźć wydarzenie, które zaznaczy koniec tego okresu. To już nie jest takie istotne. Początek IV wieku się kończy ten okres, 313 czy 318 rok. Jesteśmy właśnie w tym okresie czasu. Czyli końcówka I wieku, II wiek, III wiek. No i na początku IV się kończy ten okres i później rozpoczyna się kolejny. Pergamski czy pergamoński, zależnie z jakiego przykładu Biblii korzystać. Więc ten okres jest nazwany smyrneńskim, bo list skierowany do zboru w Smyrnie. Te słowa biblijne wszystkie posiadają znaczenie i tak jak Efes znaczył pierwszy, bo to był pierwszy okres Kościoła, główny, tak samo Smyrna znaczy gorycz czy też gorzki. To był to okres, który się właśnie tym charakteryzował, goryczą, jaką wierni przeżywali. Z jakiego powodu? Z powodu dotkliwych prześladowań, jakimi byli poddawani przez państwo rzymskie. To w tym poselstwie, które jest skierowane do tego okresu, jest wspomniane. I wspomniane są dwie rzeczy, do których wrócimy na koniec, że cierpienia wiernych tego okresu szły z dwóch źródeł. Werset 9 mówi, że bluźnią ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, a są synagogą szatana, czyli ze strony jakichś współbraci, bo to jeżeli podają się, można nazwać, podają się za Żydów, oczywiście nie chodzi tutaj o tych Żydów literalnych, potomków cielesnych Abrahama, tylko przez Żydów rozumiemy tu duchowych Izraelitów, czyli że bluźnią ci, którzy podają się za duchowych Izraelitów, a nimi nie są. Są sługami szatana i oni powodują twoje cierpienia. A w wersecie 10 jest jeszcze powiedziane, że diabeł będzie też was prześladował. Czyli przyjdą doświadczenia i ta gorycz i z wewnątrz, ze strony niby braci, tak, którzy podają się za braci, za chrześcijan, no i z zewnątrz od strony diabła, który tutaj sterował państwem rzymskim, tym pogańskim Rzymem, który także w tym okresie bardzo dotkliwie prześladował chrześcijan, więc rzeczywiście można nazwać ten okres czasu, że jest to okres goryczy, charakteryzujący się właśnie prześladowaniami od cesarza Nerona do cesarza Dioklecjana panującego, którego panowanie kończy się na początku IV wieku. I wraz z końcem tego okresu, można powiedzieć, nastaje koniec cierpień chrześcijan, cierpień wynikających z prześladowań państwa rzymskiego, pogańskiego Rzymu. Oczywiście wierni zbyt długo nie nacieszyli się taką swobodą i wolnością od prześladowań, bo bardzo szybko na miejsce pogańskiego Rzymu pojawił się chrześcijański Rzym, który zaczął wiernych Chrystusowych dalej prześladować i też w tym robił wszystko, co mógł. No ale to już nie w tym okresie czasu. To dopiero do tego doszło w następnym okresie czasu, nie w tym okresie czasu. Czyli jest to okres czasu, który rozpoczyna się zaraz po zakończeniu żniwa wieku żydowskiego. I jest to okres czasu, w którym w Kościele Chrystusowym dochodzi do wielkiego odstępstwa, odejścia od nauk, tych, których nauczali Jezus z apostołami. Pojawiają się błędy, które dają podwalinę pod budowę wielkiego, tego mistycznego Babilonu w następnym okresie, bo on powstaje, tamten Babilon w następnym, w pergamowskim okresie, osiąga on władzę, ale musiał się na czymś, nie wziął się nagle w kolejnym okresie rozwoju Kościoła. Fundamenty pod jego budowę zostały położone już tutaj i to w błędach doktrynalnych, jakie wprowadzono, a przede wszystkim w błędach organizacyjnych co do tego, w jaki sposób Kościół Chrystusowy powinien być zorganizowany na ziemi. Doszło do tego z tego powodu, że nie było już apostołów, którzy by ten błąd mogli tłumić swoim autorytetem. Jest tylko apostoł Jan, ale apostoł Jan jest obecny przez pierwsze 30 lat tego okresu, a ten okres trwa kilkaset lat. Na początku jest jeszcze apostoł Jan, no i działa. W jego listach widać, jak walczy z różnymi błądzicielami, lecz później go już nie ma. Więc nie ma tych autorytetów, które mogłyby powstrzymać ambicje, pychę i egoizm tych, którzy zajęli chrześcijańskie stanowiska, znaczy zajęli przywódcze stanowiska w chrześcijańskich zborach. No to oni są tutaj pokazani pod tymi, o których objawienie nazywa, że podają się za Żydów, a nimi nie są. Jest to okres czasu, w którym powstał kler w zborach chrześcijańskich, w których to różni bracia, którzy mieli sprawować funkcję, będąc, no, służąc zborowi, to tak to przekręcili wszystko, że stali się panami zborów. To właśnie w tym okresie do tego doszło. Omówimy sobie, w jaki sposób doszło do pojawienia się klasy kleru panującego, a nie służącego braciom, tak jak być powinno. I to oni są nazwani właśnie synagogą szatana, że należą do ci, kto chwyta po władzę, należy do synagogi szatana, czyli może być do kościoła szatańskiego. A dlaczego? Bo tym się cechuje kościół szatański, chwytaniem po władzę, braniem do sobie więcej niż Bóg zamierzył. Dlaczego? No bo od tego zaczął szatan. Dlaczego on upadł? Czy nie dlatego, że miał jakieś inne powody, tylko że pragnął większej władzy niż dostał od Boga, a dostał tam swoją sferę działania, był przecież cherubinem, nazywa go Stary Testament, czyli był w wysokiej randze duchowej, a chciał mieć jeszcze więcej, tak, co przecież o nim mówi nam prorok Starego Testamentu, że mawiał w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, na najdalszą północ, zrównam się z Najwyższym, będę równy Bogu. To z tego powodu upał, bo chciał większą władzę. Nie chciał, żeby ta władza znajdowała się w rękach Boga, tylko żeby była w rękach Jego. I tak samo kler chrześcijański nie chciał, żeby władzę nad zborem sprawował Jezus Chrystus. W jaki sposób? No poprzez swojego ducha, czyli poprzez swoje usposobienie, jakie w członkach zboru się znajdowało i żeby jego wola była przestrzegana, a ta jego wola miała być wyrażana przez głosowanie braci, którzy podnosząc rękę za czy przeciw, mieli wyrażać wolę Chrystusa, tak jak ją rozumieją, tylko takowi złapali tą władzę sami dla siebie, że oni najlepiej wiedzą i najlepiej to poprowadzą, tak jak szatanowi się wydawało, że on dla ludzkości lepiej zrobi niż Bóg zamierzył, jeżeli tylko ludzkość znajdzie się pod jego panowaniem. Dlatego słusznie ich objawienie nazywa, że należą do synagogi szatańskiej, a podają się tylko za duchowych Izraelitów, bo z ducha Chrystusa, który się przyszedł na ziemię i się ukorzył, nie mają nic. Mają z ducha wywyższania się, a nie z ducha upokarzania i uniżania samego siebie, co powinno cechować prawdziwego sługę Bożego, że bardziej jest skłonny uniżać się niż się wywyższać. Kto się pragnie wywyższać, no to pokazuje ducha szatańskiego, bo szatan takowego ducha zawsze przejawił i to go doprowadziło do upadku. Więc jesteśmy w tym okresie czasu, kiedy ta ambicja, pycha, egoizm, która można powiedzieć zawsze występuje, bo to jest przypadłość upadłego człowieka. Dopóki ludzie są niedoskonali, to zawsze tak będzie, że ci, którzy są wybitniejsi, zauważają to, że są wybitniejsi i wydaje im się, że z tego powodu, że na przykład lepiej rozumieją, więcej mogą zrobić, bo mają większe możliwości, należy im się więcej niż innym. No, wydaje mi się to jak gdyby wręcz sprawiedliwe. No, skoro ja robię więcej niż inni, to powinienem mieć więcej do powiedzenia. Skoro, no nie wiem, przykład teraz wymyślam, skoro mówię lepsze wykłady niż inni, to też powinni się ze mną lepiej liczyć. Albo robię coś innego jeszcze, bo to sfery służby są przecież przeróżne. I wielu takich właśnie, najczęściej bardzo zaangażowanych braci, ulega właśnie takim pokusom, bo w taki sposób szatan pracuje nad człowiekiem, że stara się dotrzeć do człowieka w ten sposób, który jest możliwy. Najlepszą jego metodą byłoby chrześcijanina uśpić, czyli żeby ten człowiek w swoim chrześcijańskim życiu sobie zamarł, by wydawało mu się, że jest chrześcijaninem, że służy Bogu, a w rzeczywistości, żeby tego nie robił. To jest dla niego najlepsze, bo takowi są no, chrześcijanami, którzy w swoim życiu zwycięstwa nigdy nie odniosą, bo tak naprawdę stają się nominalnymi chrześcijanami, a on do tego by najbardziej dążył. Ale jak się komuś nie uda uśpić, bo ktoś jest aktywny, działa, żyje tymi sprawami, no to oczywiście szatan nie jest głupi. Po pewnym czasie zmieni metodę. Już nie będzie próbował uśpić, jak widzi, że kogoś się nie daje uśpić, no to wtedy mu trzeba, jak ktoś jest nieśpiący, zaangażowany, działa, to trzeba wtedy uzmysłowić, pokazać, jak wielki jest. I pociągnąć kogoś w stronę pychy i także upadnie, bo Bóg się pysznym sprzeciwia. W związku z tym każdy, kto popadnie w pychę, także przegra swoje poświęcone życie. No i tutaj przywódcy chrześcijańscy zawsze na takie ryzyko byli narażeni. I trzeba powiedzieć, że zawsze bardzo wielu z nich upadało tutaj na tym punkcie. Człowiekowi upadłemu trudno jest znieść wywyższenie i przewodzenie innym, dlatego apostoł Jakub ostrzega, że niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo cięższy sąd, bo będąc nauczycielem trudniej jest zwyciężyć w poświęconym życiu, niż nie mając takiej funkcji. Tutaj moglibyśmy zacytować przykład biblijny Mojżesza, jaka znamienita postać, o której on sam, ale z natchnienia Bożego, napisał o sobie samym, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Czyli w momencie rozpoczynania swojej służby, gdy miał 80 lat i kiedy tak wyprowadzał Izraela z ziemi egipskiej. Ale 40 lat przewodzenia narodowi izraelskiego, dokonywania cudów, niesamowitych rzeczy, doprowadziło do tego, że i u niego się pycha pojawiła, za co spotkała go kara od Boga, że w końcu nie oddał chwały Bogu, tylko sobie samemu za cud tam w związku z tym wywiedzeniem wody jak w tej sprawie. Więc nawet jego to dopadło, chociaż był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. No więc trudno się dziwić, że dopadło i innych, którzy nie byli najpokorniejszymi ludźmi na ziemi, którzy mieli gorszy punkt startowy, mogli mieć naturalnie większą pychę, ambicje, wyższą ocenę samych siebie. Więc to ryzyko zawsze istniało. Zresztą teraz można by istniało i zawsze, no i istnieje nad chrześcijaninami. Tutaj mi się przypominają słowa apostoła Pawła z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy żegnał się ze starszymi zboru w Efezie, bo wiedział, że już więcej nigdy ich nie zobaczy. Odjeżdża do Jerozolimy, tam zostanie wydany w ręce Rzymian i tak dalej. Znamy tą historię. I tam był prorok w tym Efezie, który zapowiedział, że tak to się stanie. I apostoł Paweł już sam im powiedział, że już więcej jego oblicza nigdy nie zobaczą, że to już jest ostatnie ich spotkanie. I wtedy, gdy przywołał starszych zboru do siebie, to udzielał im takich ostatnich pouczeń, jak odjeżdża ojciec, który musi odejść i zostawia swoje dzieci. Tak samo zachowywał się tutaj apostoł Paweł i tutaj przestrzegał ich przed różnymi rzeczami, ale im powiedział, że ja wiem, że po moim odejściu z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć uczniów za sobą. Tak? Ja wam to mówię, paście trzodę Bożą, tak, która jest wam poruczona i daję wam zalecenia, ale z drugiej strony apostoł Paweł, ale nie jestem głupi. Ja mogę tutaj najpiękniejsze rzeczy wam tutaj prawić, ale i tak wiem, że znajdą się tacy, którym to nie pomoże. No bo to właśnie pycha człowieka, jego niedoskonałość pcha człowieka w tą stronę. No i z tego powodu doszło do powstania wielkiego systemu hierarchii, która panuje. Właśnie z tego powodu. I stało się to wtedy, kiedy zabrakło apostołów, którzy mogli tłumić takie właśnie zapędy, no niegodziwe zapędy, byśmy powiedzieli, tych przywódców chrześcijańskich. I dlatego doszło do wielkiego odstępstwa. Pamiętamy przypowieść o pszenicy i konkolu naszego Pana z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału od 24 do 30. Nie będziemy tam całej odczytywali. Interesuje nas początek tej przypowieści, który właśnie, a początek tej przypowieści dotyczy właśnie tego czasu, o którym mówimy. Okresu Smyrny, okresu pożniwia, bo ta przypowieść w 24 wersecie rozpoczyna się od takich słów. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu. Kiedy ludzie spali, czy też kiedy ludzie zasnęli, a co to za ludzie? No ci, którzy pracowali przy sianiu wcześniej, tak? A kto wcześniej pracował przy sianiu? No apostołowie i ci, którzy działali pod kierunkiem apostołów, którzy byli pod ich kontrolą, pod ich wpływem. W związku z tym, no, wykonywali dobrą pracę, bo sprawa pod opieką apostołów. Ale kiedy apostołowie zmarli, to nieprzyjaciel, szatan się pojawiał i zasiał konkolu, czyli nominalnych chrześcijan, przenoszących ze sobą pogańskie, nieodrodzone serca i nauki tutaj. Więc to jest taki okres czasu. Teraz trzeba jeszcze powiedzieć, że jest to też taki okres czasu, w którym chrześcijaństwo przestaje być religią zakazaną i prześladowaną, bo cały czas, jak wiemy z dziejach apostolskich, były prześladowania, później także były przez dalszą część pierwszego wieku, drugi wiek, trzeci wiek prześladowania. Kończą się na początku IV wieku, to jest 313 rok dokładnie. Cesarz Konstantyn wydaje tak zwany edykt mediolański, bo zdaje się w Mediolanie go ogłosił, dlatego nazywa się on edyktem mediolańskim, gdzie przyznaje wolność religijną mieszkańcom imperium. W związku z tym też i chrześcijanom, że już za wyznawanie religii chrześcijańskiej nie mogą być prześladowani i uśmiercani. I co trzeba powiedzieć, że to też już wychodzimy w kolejny okres rozwoju, ale wspomnę o tym dzisiaj, skoro dotykamy tego IV wieku, że w krótkim okresie czasu chrześcijaństwo z religii prześladowanej staje się religią prześladującą. Bo w 313 roku przestaje być religią prześladowaną, a już w 392 staje się religią prześladującą, bo wtedy to cesarz jakiś kolejny ogłosił chrześcijaństwo religią państwową i zakazał wyznawania innych religii, co znaczy, że na inne religie zaczęły spadać prześladowania. A jeszcze wcześniej nawet spadały prześladowania w IV wieku na tych chrześcijan, którzy śmieli myśleć inaczej od tej oficjalnej linii, która była nakazywana. Więc jest to okres wielkiego odstępstwa. Okres, w którym z pierwotnych wspólnot wierzących powstał wielki, zhierarchizowany system, takim jakim widzimy go dzisiaj. To już jak wspominałem o tym, że pragnienia do tego były od samego początku. Już w okresie efeskim te pragnienia się pojawiały u tych, którzy zajmowali przywódcze stanowiska, oczywiście nie u wszystkich, u części. No ale prawdopodobnie u znacznej części. Już wtedy zaczynał się klerykalizm. Przed tym przestrzegali apostołowie, Tak, pamiętamy napomnienie apostoła Piotra, który właśnie zwracał się do tych, którzy zajmowali takie stanowiska, żeby paśli trzodę Bożą po Bożemu, nie dla sprośnego zysku. A ten sprośny zysk, to znaczy każdy taki brzydki zysk, nie, nieodpowiedni zysk, bo trzeba też powiedzieć, że ze sprawowania pieczy nad trzodą Bożą jest zysk dla tych, którzy tego robią, a zysk odpowiedni. Jeżeli robią to odpowiednio, to odpowiedni, to dobry zysk, jaki z tego uzyskują, to jest ich rozwój duchowy, bo każda praca, każda rzecz wykonywana na niwie pańskiej przynosi efekty odpowiednie w postaci rozwoju tych, którzy tą rzecz wykonują. Ale brzydki zysk, taki to ja czy to już, różne to przykłady mówią, brzydki, sprośny zysk, to jest taki nieodpowiedni. On czasami jest finansowy, ale nie musi być finansowy. To może być właśnie w postaci nadmiernego szacunku, czci, jakie się domagają panowania i władzy. To nie dla takiego zysku zostali postawieni, by być pasterzami, by paść Kościół Boży na ziemi. Więc takie pragnienia były, ale były tłumione. Dopiero w tym okresie czasu pojawiła się po śmierci apostołów okazja do tego, żeby one mogły wyjść na zewnątrz i w pełni się okazać, no i odnieść zwycięstwo. Więc jeżeli wrócimy do czasów apostolskich i do zborów, jakie wtedy istniały, no to takie zbory miały zazwyczaj więcej niż jednego starszego. No wiemy, do dzisiaj my staramy się tą właśnie naśladować taką organizację, jak miały zbory za czasów apostolskich i zbory zazwyczaj mają jednego starszego. Znaczy więcej niż jednego starszego. Czasami się może zdarzyć, że jakiś zbór ma jednego starszego, no ale to wynika z tego, że zbór jest bardzo malutki. Albo, że też no, nie ma o więcej braci, którzy takimi starszymi mogliby być. Co jeszcze wiemy też z Biblii, że ten tytuł starszy, którego używamy, czy też jest używany w Nowym Testamencie i tytuł biskup, bo są dwa różne greckie słowa w Nowym Testamencie na określenie tej funkcji używane, że są to terminy wymienne. No i znaczy, dotyczą jednych i tych samych osób, a nie jakichś różnych stanowisk. A to jest istotne, bo za chwilę, raz jeszcze w ogóle wróćmy do języka greckiego. Starszy pochodzi z greckiego słowa presbyteros, które ma spolszczoną wersję brzmiącą presbiter. A biskup pochodzi z greckiego słowa episkopos. Tak, to no ono nie ma w polskiej wersji jako takiej, ale na przykład słowo episkopat, to czyli zebranie, łączna, ogólna nazwa na ogół biskupów w kościele katolickim, to właśnie od tego słowa episkopos pochodzi, że to jest zebranie biskupów. U nas się przyjęło słowo biskup, a nie słowo episkop. Znaczy episkopos greckie, ale to były w Nowym Testamencie tytuły dla jednych i tych samych osób, co bardzo łatwo można udowodnić w dziejach apostolskich i nawet to możemy poświęcić chwilkę temu. Niech braterstwo zobaczą do 20 rozdziału dziejów apostolskich i porównają tam werset 17 i 28. To jest ta sytuacja, o której ja już wspominałem, jak apostoł Paweł żegna się właśnie tam ze zborem w Efezie. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. W wersecie 17 czytamy tam tak. O apostole Pawle jest mowa i pisze. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. No i tu używa tego słowa presbiteros, starszy. Wezwał starszych zboru. No a później 18 mówi, a gdy stawili się u niego, rzekł im, i tak jest dalej, jest ta przemowa apostoła Pawła do tych starszych, którzy się stawili. A w 28 wersecie wciąż jest jeszcze, apostoł Paweł mówi do tych samych osób, nie było żadnej przerwy, i w 28 wersecie mówi, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Przed chwilą była mowa, że wezwał do siebie starszych zboru, a gdy ci przybyli, to mówi, że Duch Święty ustanowił was biskupami. Te jedne i te same osoby nazywa tymi dwoma terminami. Dlaczego pojawiają się dwa terminy? No bo jest tutaj określenie jak gdyby dwóch rzeczy. Starszy, ten właśnie presbiteros, greckie słowo, znasz, wskazuje na to, że osoba, która ma tą funkcję sprawować, ma być starszą, czyli rozwiniętą, dojrzałym chrześcijan. Nie jest to funkcja dla nowotnych. Zresztą w liście do Tymoteusza, jak apostoł Paweł wymienia kwalifikacje starszych, to pisze, że ma być to nie nowotny. Czyli ktoś, kto od niedawna dopiero jest w wspólnocie chrześcijańskiej, tylko ktoś, kto jest z tym rozwinięty i jest dojrzały, w związku z tym starszy. Natomiast słowo greckie episkopos znaczy nadzorca. I tak w niektórych kościołach chrześcijańskich zrezygnowano z nazwy biskupa i przyjęto właśnie to tłumaczenie słowa właśnie nadzorca. To jest wskazanie na funkcję, jaką on ma wykonywać. Pierwszy termin wskazuje na kwalifikację tej osoby, że kwalifikacją jest bycie starszym w wierze, a funkcja polega na nadzorowaniu trzody Bożej. No taka funkcja pasterska tutaj. Dlatego te dwa terminy się pojawiają. Więc jak w zborach tych za czasów apostolskich był więcej niż jeden starszy. Było ich tam iluś tych starszych. I oczywiście ci starsi, jak należy też biskupi, czy tak i tak ich nazywać, różnili się między sobą i talentem, i oddaniem, i użytecznością. No bo to jest normalne, przecież jak jest pięciu czy sześciu, a czasami nawet było i więcej starszych, i do dzisiaj bywa więcej starszych, nie wiem jak w tej chwili, ale jeszcze parę lat temu zbór epifaniczny w Poznaniu posiadał 20 starszych zborowych u siebie. No, na zbór liczący powyżej około 150 osób to nie jest tak strasznie dużo, ale potrafi być tych starszych wielu w zborze, więc oczywiście oni nie będą identyczni, bo każdy ma swoją własną specyfikę, swoje własne talenty, oddanie i użyteczność. A co za tym idzie? Zbór darzył ich no, różnie, różnym szacunkiem. Ci, którzy angażowali się bardziej w służbę, którzy mieli lepsze owoce, większą użyteczność dla zboru, no to w naturalny sposób cieszyli się większym szacunkiem u braci, co zresztą jest słuszną zasadą, którą Pan wyraża. Może nawet sobie możemy ją przeczytać. Pan podał ją w 1 Tymoteusza 5:17. Możemy zobaczyć do pierwszego listu do Tymoteusza, 5 rozdział, a 17 werset. I w 1 do Tymoteusza 5:17 czytamy tak. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. No, cześć w znaczeniu szacunku, bo inne przykłady tutaj mówią uznanie, szacunek, no bo to się od razu, jak słyszę słowo cześć, to mi się kojarzy, że cześć tylko od razu należy się Bogu, tylko i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi, ale nie ludziom. Więc o tym jest mowa tutaj. Że starszym, którzy dobrze swój urząd sprawuje, należy oddawać podwójną cześć i podwójny szacunek, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Jest ta zasada wyrażona, czy też ze Starego Testamentu, że tak młodzącemu wołowi nie zawiązuj pyska, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, co było zgodne z wolą Pana. Z tego powodu oni byli także, zbór ich darzył większym szacunkiem, pozostali starsi, jeżeli nie cierpieli na chorobę zazdrości, no, która czasami doskwiera powszechnie ludzkości, więc i wśród braci też się trafia ta choroba, więc jeżeli nie cierpieli, to także widzieli, że Pan bardziej używa i innych, a nie ich, i w związku z tym darzyli też ich szacunkiem. Co też, póki chodzi o darzenie kogoś szacunkiem większym, z powodu tego, że się jest bardziej zaangażowany w służby, ma większe talenty i większą użyteczność, to jest zasadą dobrą i nie ma nic z tym złego. Więc stopniowo doszło do tego, że taki starszy zaczął być uważany za pierwszego między równymi. Wciąż jeszcze między równymi, co też nie jest rzeczą złą, bo ci, którzy są najbardziej oddani, najbardziej zaangażowani, no rzeczywiście się wysuwają się na czoło i na taki szacunek zasługują. Doprowadziło to do tego, że najważniejsze rzeczy zaczęto przyznawać takiemu starszemu. Przewodniczenie w najważniejszych zebraniach, zebraniach gospodarczych, zebraniach starszych. No i to się stało punktem wyjścia do tego, żeby w końcu go uznać, takiego pierwszego między równymi, że on jest czymś więcej niż pierwszym między równymi, że on ma ważniejszą funkcję od pozostałych starszych. I tak w drugim stuleciu do tego doszło, że słowo biskup zaczęło być używane właśnie w odniesieniu do tego najwybitniejszego starszego, że on jest no, jak gdyby wyższej rangi niż pozostali starsi. Już nie pierwszy między równymi, ale nad starszymi. I tylko on był uważany za starszego i za kogoś wyższego od starszych. Oczywiście ta zmiana nie nastąpiła od razu i nie wszędzie jednocześnie, Ale ze źródeł historycznych wiadomo, że pod koniec II wieku była już powszechnie przyjęta w zborach chrześcijańskich. Uważano to bowiem za konieczne, by lepiej nauczać Kościół, by zwalczać błędy i by prezentować wspólny front przed światem. Tutaj w tym momencie zacytuję fragment z drugiego tomu brata Russella, strona 285, gdzie on, brat Russell, pisze tak. W tym, a mam na myśli drugi wiek, w tym wieku dyskretnie zorganizowano administrację kościoła. Pojawiły się zorganizowane formy społeczności członków. Zwiększyły się wpływy biskupów nie w społeczeństwie, ale wśród chrześcijan. Ustanowiono podział na diecezję i parafię. Zróżnicowano pozycje biskupów miejskich i wiejskich. Delegaci kościoła zbierali się, aby dyskutować nad zagadnieniami wiary, czy też ukrócić rodzące się herezje. Zaczęła się centralizacja kościoła. No właśnie w drugim stuleciu się zaczęło. W trzecim stuleciu niejaki Cyprian zaczął nauczać, że biskupi są następcami apostołów. To w trzecim stuleciu, około połowy trzeciego stulecia, ta nauka się pojawiła. No, do dzisiaj uznawana przez Kościół rzymskokatolicki, chyba i anglikański, być może prawosławny, że biskupi są następcami apostołów, że każdy z nich jest przełożony nad prezbiterami, czyli nad tymi starszymi zborowymi. No i ten pogląd w IV wieku został wszędzie już przyjęty, rozpowszechnił się od połowy III wieku, w IV wieku został przyjęty. I tym to sposobem, można powiedzieć, najwybitniejszy w zborze danym konkretnym, najwybitniejszy starszy ograbił pozostałych starszych z ich uprawnień i wyniósł się ponad nich. A trzeba wspomnieć o innym błędzie, który zaczął rozwijać się nawet jeszcze wcześniej niż ten błąd. A ten błąd polegał na tym, że zanim biskup obrabował starszych z ich uprawnień, to starsi obrabowali zbór z ich uprawnień, jakie zbór posiadał, bo w zborze zorganizowanym na wzór Chrystusowy najwięcej spór ma z tym, który decyduje o swoich sprawach, w głosowaniu wyrażając swoją wolę. Nie jest rządzony ani przez jedną jednostkę biskupa, ani przez starszych, czyli nie powinien mieć systemu ani episkopalnego, w którym rządzi biskup, ani systemu prezbiteriańskiego, w którym rządzą prezbiterzy. Jakich jest, to oni się zbierają i wspólnie ustalają, co zbór ma zrobić, bo zbór ma sam o tym decydować. Lecz starsi jeszcze wcześniej grabili prawa zboru. Że tak było, to w listach apostoła Jana można o tym przeczytać, a one zostały napisane w tym okresie czasu, o którym mówimy, bo apostoł Jan napisał najpóźniej swoje listy i one zostały napisane wszystkie już po 69 roku, kiedy to rozpoczął się ten okres czasu. Nawet można znaleźć wskazówkę, że wszystkie jego pisma, czyli i Ewangelia Jana, i trzy jego listy i objawienia zostały napisane nawet po 90 roku naszej ery. I w trzecim liście Jana, jakbyśmy zajrzeli, werset 9 i 10, trzeci list Jana, werset 9 i 10, to czytamy tam takie słowa. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. No taki się pojawił wybitny starszy, który, jak to nazywa go apostoł Jan, lubi odgrywać kierowniczą rolę. No to właśnie to jest ten problem, jeżeli ktoś to lubi. Bo jeżeli ktoś to zaczyna lubić, to już się pojawia wielkie zagrożenie, że to pójdzie w złą stronę. Ktoś musi odgrywać kierowniczą rolę, ale nie dlatego, że lubi, tylko dlatego, że jest potrzeba ku temu. Więc nie powinien być zbyt chętny do takich rzeczy, bo naraża najbardziej samego siebie. Ktoś taki tutaj się stawia w pozycji, której będzie oblegany przez pokusy i łatwo będzie zboczyć na złą drogę. Więc już takowi wybitni starsi, już w tym już w pierwszym wieku, bo to przecież napisane jest w pierwszym wieku przez apostoła Jana, końcówka pierwszego wieku, tutaj mówili, co zbór ma robić. I to Tak? Nie przyjmuje braci sam, no to niech mu jeszcze będzie. Każdy może postępować to, co jak uważa za słuszne, ale tutaj mowa jest o tym, że zabrania innym. No to już jest rzecz wysoce niestosowna. Sam, jak uważasz za niestosowne, nie przyjmuj braci, ale zabraniać innym przyjmować braci i z tego powodu wyłączać ich ze zboru, tak? To no nie ma takiej możliwości. Nasz Pan powiedział o tym w Ewangelii Mateusza. Słynny, zdaje się, 18 rozdział od 16 do 18, że tak, wyłączać ze zboru ma zbór, a nie jakaś jednostka, jedna osobowo, że będzie decydowała o tym, kto ma wyłączyć. Całe zgromadzenie ma prawo w jakichś sytuacjach wyłączyć kogoś ze członkostwa. Więc w taki to sposób starsi grabili zbór, głosząc, że są klasą rządzącą, a nie klasą służącą, bo starsi są klasą służącą zborowi, a nie klasą rządzącą zborem. I tym sposobem jedna po drugiej zabierali uprawnienia zboru. I po tym, jak starsi obrabowali zbory z ich uprawnień, najwybitniejszy starszy pomyślał sobie, że no jemu należy się jeszcze więcej, co będzie się dzielił władzą z innymi, i obrabował pozostałych starszych z ich uprawnień. Rząd, ustanawiając samego siebie biskupem, będącym ponad starszymi. W jaki sposób do tego dokonali? No, błędnie zinterpretowali na swoje potrzeby obrazy Starego Testamentu. A tutaj obraz przybytku. Pamiętamy, bo to bardzo, no, to elementarne rzeczy, każdy z nas to zna, jak był Izrael zorganizowany przy okazji przybytku. Byli kapłani, jako odrębna klasa wśród Izraelitów, byli lewici, no i byli zwykli Izraelici. I ci starsi wykorzystali ten właśnie obraz, mówiąc tak, że my to jesteśmy odpowiednik kapłanów, kler niższy jest odpowiednikiem lewitów, a kler niższy to diakoni, subdiakoni, alkolici, lektorzy, egzorcyści, to jest właśnie kler niższy, takie są funkcje w Kościele katolickim. To mogę potwierdzić, że po dzień dzisiejszy istnieją, bo mam jednego ucznia, którego uczę, z którym kiedyś rozmawiałem, to właśnie mówi, że jest przez trakcie kursu na lektora. Czyli tego, który czyta w trakcie mszy fragmenty Pisma Świętego. I ten jego kurs, no, 8 miesięcy chyba trwający, zakończy się święceniami. Święceniami nie kapłańskimi, tylko lektorskimi. To nie jest to, on nie będzie, nie jest, nie staje się księdzem, ale staje się pełnoprawnym lektorem, bo do tej pory był ministrantem w kościele, no ale tak, jak to mówi, no w tej chwili ta jego biała, ponieważ urósł przez te kilka lat, jest wyższego wzrostu, to ta biała przykrycie, jakie ministranci mają, no robi się za krótkie na niego, bo jest za wysoki, a lektorzy mają prawo do tej białej, dłuższej szaty, więc będzie odpowiedniej wielkości na niego, jak za kilka miesięcy, mam gdzieś chyba w maju, te egzaminy lektorskie zdać i otrzyma święcenia lektorskie i tym samym staje się klerem niższym. Tak jak lewici, no, byli niżsi od kapłanów w obrazie przybytku. Więc takie funkcje wciąż istnieją. Diakoni, subdiakoni, alkolici. Nie mam pojęcia, co to za jedni. Lektorzy to przynajmniej wiem. No i oczywiście i laikat, no, czyli zwykli bracia w zborze, nie mający żadnych funkcji, że oni są odpowiednikiem Izraelitów, tych zwykłych Izraelitów, którzy obozowali wokół przybytku i w taki sposób wykorzystali obraz przybytku do wytłumaczenia istnienia tych klas, co jest oczywiście niewłaściwym, niebiblijnym rozróżnieniem. Biblia uczy, Nowy Testament, o kapłaństwie wszystkich poświęconych, że kapłanami, tymi, którzy mają być w przyszłości królami i kapłanami Boga Najwyższego, są wszyscy, którzy są spłodzeni z ducha, wszyscy członkowie Kościoła, a nie tylko ci, którzy są starszymi w zborze, czy diakonami, czy też mają jakiekolwiek inne funkcje w zborze. A takie postawienie sprawy doprowadziło do wywyższenia kleru i do zupełnego zdegradowania ludzi świeckiej pod klerem. Ten proces rozpoczął się w II wieku naszej ery. W połowie III wieku już był praktycznie zakończony. I wtedy, w III wieku, doszło do czegoś takiego, że zamiast biskupów zborowych zaczęli się pojawiać biskupi diecezjalni, czyli tak jak mamy dzisiaj. Bo to, co mówiłem do tej pory, to mówiłem o tym, jak w zborze danym konkretnym najwybitniejszy starszy uczynił siebie samego biskupem, będącym ponad pozostałymi starszymi. Ale to wciąż mamy biskupa zborowego, A jak przyjrzymy się dzisiaj Kościołowi rzymskokatolickiemu, to na czele parafii, bo to jest odpowiednik zboru, ich wcale nie stoi biskup, tylko jest proboszcz. A biskup jest jeszcze dużo wyższą funkcją od proboszcza. Więc jak do tego doszło? No, doszło to na skutek połączenia zborów w zewnętrzną organizację, że poszczególne zbory zaczęły być właśnie łączone w zewnętrzną organizację, najpierw w rejonach, później w prowincjach, następnie w prefekturach Cesarstwa Rzymskiego. Ostatecznie wszyscy zostali pod papieżem umieszczeni jako stojącym na czele tej hierarchii. Punktem wyjścia do czegoś takiego, do zrobienia zewnętrznej organizacji, która by zbory łączyła w tę organizację, no była potrzeba pomocy zborów. Zbory potrzebowały pomocy jedne od drugich w trudnościach doktrynalnych, jak i również praktycznych. Już takie sytuacje mamy zapisane nawet w dziejach apostolskich, że były. Pamiętamy z dziejów apostolskich, że był problem doktrynalny, jak należy uważać odnośnie różnych wymogów zakonu w zborze Antiochii. I że zbór w Antiochii wysłał i apostoła Pawła i jeszcze kilku braci ze swojego grona, by udali się do zboru w Jerozolimie, który zawierał apostołów, żeby się naradzić w tej sprawie. 15 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje nam tą sytuację. I oczywiście takie współdziałanie zborów jest rzeczą jak najbardziej właściwą, bo zbory powinny sobie pomagać, jeden zbór innym zborom, pod jednym warunkiem, że o taką pomoc zostanie poproszony. To taką pomoc powinien udzielić. Ale doszło to do tego, że zbory, zwłaszcza większe, w większych miejscowościach, uważały się za lepsze z tego powodu właśnie, że są w stolicy prowincji, że są duże od jakiegoś małego zboru i nie czekały na prośbę o pomoc, tylko próbowały swoje zdanie, swoje przekonania, swoje poglądy narzucić innym zborom pod groźbą wyłączenia ze społeczności. Takie połączenie zborów było usprawiedliwiane jako konieczne. Mówiono, że w zewnętrznej unii jest siła, że łatwiej będzie zwalczać błąd, bronić prawdę i się rozwijać. I z tego powodu niezależność zborów, która jest słuszną rzeczą, została odrzucona, odstawiona na tor boczny, bowiem biskupi zaczęli zbierać się na synodach i na soborach i uchwalali dekrety wiążące wszystkie zbory. Oni coś uchwalili, a od wszystkich było wymagane, żeby w to wierzyli. Natomiast w czasach apostolskich żadna taka unia zborów nie istniała. Nie była znana żadna unia zborów. Pierwszy synod odbył się w 170 roku. A synody się rozwijały tak, że w 325 roku zebrał się synod ogólnopaństwowy. A synod ogólnopaństwowy nazywa się soborem. Znamy to słowo. Nie tak dawno, tak w latach 60. Sobór Watykański II się odbywał, na którym Kościół katolicki podejmował decyzje ważne dla siebie. Tak więc w 325 roku po raz pierwszy taki ogólnopaństwowy, na które zaproszenie zostało wysłane do wszystkich biskupów z całego Imperium Rzymskiego. Tak jak pamiętam, kiedyś czytałem, było ich około 1000. Z tych około 1000 około 300 przyjechało na to i uchwaliło coś, co miało być wiążące dla wszystkich. A między innymi uchwalono wtedy, jako najważniejszą rzecz, którą uchwalono, to ustalono, że ojciec z synem są równi, współwieczni i współistotni, że są jedną istotą, czyli innymi słowy, dogmat o Trójcy został wtedy uchwalony zostało ustalone, że wszyscy mają przyjąć tę naukę pod groźbą klątwy i pod groźbą utraty życia. I to cesarz swoją władzą świecką zatwierdził, tak, i podejmował się egzekwować. Ktokolwiek albo przyjmujesz te nauki, albo musisz opuścić granice Cesarstwa Rzymskiego, bo w granicach Cesarstwa Rzymskiego nie wolno wyznawać innych poglądów. Co w praktyce równało się ze śmiercią, bo na zewnątrz były ludy barbarzyńskie, które nie patrzyły przychylnym okiem na tych, którzy z państwa rzymskiego do nich się udawali. Tak, niezależność lokalnych zborów została zniszczona, a pierwotna jedność, taką jaką Pan zamierzył, a Pan zamierzył, żeby jedność pomiędzy zborami, pomiędzy jednostkami była nie zewnętrzna, organizacyjna, że wszyscy należą do tej samej organizacji, tylko że miała być to jedność duchowa. Jedność oparta na jednym duchu, nadziei, misji, Panu, wierze, chrzcie i Bogu. Tak mówi apostoł w Ewangelii, że jeden tak, jeden Pan, jeden duch, jedna nadzieja, jedna misja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg. I na tym miała opierać się jedność chrześcijan, a nie na zewnętrznej jedności opartej na rzekomej apostolskiej sukcesji biskupów. Więc jak doszło do powstania tych biskupów diecezjalnych? No w taki sposób. Istniał zbór w jakiejś miejscowości, nawet powiedzmy, oczywiście najwcześniej powstawały zbory w sporych miejscowościach, nie w małych wioskach, tylko w dużych miejscowościach. No chociażby z tego prostego powodu, że nawet jak widzimy w dziejach apostolskich, to apostołowie też udawali się do dużych miejscowości. Tutaj tak, apostoł Paweł mamy w Atenach opisane, czy w Koryncie, czy gdziekolwiek inne, to wszystko były duże miasta w ówczesnych czasach i tam się udawali ze słowem Ewangelii, tam głosili i tam w takich dużych miejscowościach powstawały pierwsze zbory. Jak taki zbór już się ukonstytuował, no to oczywiście co robili bracia z tych zborów? Głosili dalej, bo apostoł był jakiś czas tutaj, przebywał z nimi, a później poszedł dalej. Po śmierci apostołów też tak było, że ci bracia prowadzili ewangelizację. Bo w ówczesnych czasach słowo o Chrystusie można było tylko ustnie zanieść. Pisemnie to prawie mało kto potrafił czytać. Zresztą nie było papieru, to na czym pisano, i nie było druku, powiedzmy też. Innymi słowy, było bardzo drogie i rzadkie zapisywanie. Ewangelię można było zanieść tylko słowem żywym, że ktoś poszedł i opowiadał o Chrystusie i o Ewangelii, czyli o dobrej nowinie. Więc bracia z takiego dużego miejskiego kościoła ewangelizowali okolice, wioski i miasteczka. No, na skutek ich działalności w tych mniejszych miejscowościach powstawały nowe zbory, w których starsi z miasta pod kierunkiem biskupa miejskiego, czyli tego właśnie najważniejszego starszego, który już uważał się za biskupa, sprawowali funkcje duszpasterskie. W miarę jak ten no, taki nowy zbór, nowo założony się rozwijał, to jeden z takich starszych, wysłanych z miasta tutaj, no, zostawał w nim sam biskupem. Jakby przełożonym nad pozostałymi starszymi, bo robiło się starszych więcej w takim nowym zborze, no to na modłę organizacji tego dużego zboru z miasta, gdzie było iluś tam starszych i jeden biskup, taką samą modłę przybierano i tutaj. No ale oczywiście taki biskup z dużego miasta, a tutaj biskup w małym miasteczku czy też w wiosce, no ten biskup z dużego miasta nie uważał się, że tamten biskup jest mu równy. To jest ktoś, kto jest mniej wartościowy. Więc nazywany był biskupem pomocniczym, dosłownie po grecku horoskopem, czyli biskupem wiejskim. Tak do dzisiaj to stanowisko istnieje w Kościele katolickim, jak biskup pomocniczy, który jest podporządkowany temu biskupowi głównemu. I w związku z tym taki biskup pomocniczy, biskup wiejski, był nad małym zborem. Tych zborów małych wokół tego dużego z miasta, od którego wyszła Ewangelia, robiło się więcej i one zaczynały tworzyć diecezję, którą kierował ten biskup z miasta. A po 325 roku, no właśnie to też na tym soborze w Nicei, zostało ustalone, że ci biskupi wiejscy, horoskopowie, tracą tytuł biskupa. Zbyt zaszczytny jak dla nich, stali się zwykłymi proboszczami, tak jak znamy to dzisiaj. I już wiemy, w jaki sposób doszło do powstania tego sposobu zorganizowania tego wielkiego kościoła, jaki istnieje do dzisiaj, że jak jest parafia, parafia to odpowiednik zboru pierwotnego i ten najwybitniejszy biskup, który wówczas był, któremu zabrano tytuł biskupa, to jest dzisiejszy proboszcz w tej parafii, a ileś tam parafii składa się na biskupstwo, którym rządzi biskup, najczęściej urzędujący w głównym mieście danego regionu. W taki sposób doszło do stworzenia diecezji. Następnym krokiem było stworzenie metropolii. Biskupi stolic prowincji zostali metropolitami i mieli władzę nad biskupami nawet z tych większych miast. Sobór nicejski dał im tytuł patriarchy. I na początku było tych patriarchów trzech. Patriarcha Rzymu, patriarcha Aleksandrii i patriarcha Antiochii. Później dołączył jeszcze do nich patriarcha Konstantynopola, którego jeszcze wtedy nie było, bo dopiero zaczynał być budowany w 325 roku. Oczywiście biskup Rzymu stwierdził, że pozostali są niegodni, by ich na równi stawiać z nim, żeby obok niego jako patriarchy było jeszcze trzech innych patriarchów, którzy no w sumie w hierarchii zajmują równie wysokie stanowisko. W związku z tym odrzucił tytuł patriarchy, nie przyjął tytułu patriarchy i zaczął, przywłaszczył sobie tytuł papa, czyli ojciec. Tytuł, który poprzednio był tytułem każdego biskupa. Także nawet tam w III czy w IV wieku biskupi w małych wioskach ten tytuł używali papa, ale ten właśnie biskup Rzymu życzył sobie, żeby ten tytuł był dla niego zarezerwowany. Na skutek kilkusetletnich starań ostatecznie biskupom Rzymu udało się to osiągnąć. Ale to już w późniejszym okresie czasu, bo prymat papieża został dopiero zatwierdzony w 455 roku przez cesarza, więc to zabrało całe stulecia. To nie jest to jeszcze w naszym okresie czasu. Powiem jeszcze chwilkę teraz o odstępstwie doktrynalnym, jakie do jakiego doszło w tym okresie czasu. Teraz do tej pory mówiłem o tym odstępstwie organizacyjnym, w jaki sposób zmieniono pierwotną organizację zborów, taka jaka była w czasach apostolskich, tworząc zewnętrzną organizację, która łączyła zbory w diecezję później w metropolię, a ostatecznie metropolie pod papieżem zostały połączone w jeden system organizacyjny. Więc, a odstępstwo doktrynalne, nieśmiertelność duszy. Ślady nieśmiertelności duszy można znaleźć w pismach Justyna Męczennika, greckiego filozofa nawróconego na chrześcijaństwo, który został ścięty za swoje chrześcijańskie poglądy, czyli dlatego nazywa się męczennikiem, bo poniósł męczeńską śmierć, około 165 roku naszej ery, czyli jesteśmy w połowie II wieku. No ale to jest właśnie ten problem chrześcijaństwa, że zaczęli tutaj do niego wchodzić poganie, a i przynosili swoje własne poglądy. I tak grecki filozof nawrócił się na chrześcijaństwo, ale nie zapomniał swojej greckiej filozofii i nauki o nieśmiertelności duszy. Przecież to jest nauka zupełnie obca na religii żydowskiej, z której wyszło chrześcijaństwo. Stary Testament nigdy nie nauczał o nieśmiertelności duszy. Żydzi w to nie wierzyli. Nasz Pan także i uczniowie go o tym nie uczyli. Natomiast nauki pogańskie nieśmiertelność duszy jak najbardziej wyznawały. W różnych religiach wschodu przecież to jest tak, nauka o reinkarnacji jest niczym innym jak jedną z wersji nieśmiertelności duszy. Czyli, że człowiek nie jest śmiertelny, to jest powtarza nauka szatańska. Powtarzanie kłamstwa szatana, jego pierwszego kłamstwa, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. A właśnie okazało się, że ludzie umierają jednak, że Bóg miał rację, że dnia, którego zgrzeszysz, to umrzesz, prawdę mówił, no to szatan powiem, myślą nauki, że niby umieracie, a tak naprawdę nie umieracie. Tak jak to dzisiaj jest przecież głoszone jeszcze z kazalnic kościelnych, że kto umarł, to tak trumna jego stoi z jego martwym ciałem, a tutaj duchowny mówi, że on jest bardziej żywy niż był do tej pory. Mówię, tymczasem jego zupełnie nie ma, bo już umarł. Ten o tym, o którym jest mowa, bo to jest kontynuacja kłamstwa szatana, który próbuje, no, któremu oszukał ludzkość, że to jest prawda, że nie umrzecie wcale. A Bóg powiedział, że umrzecie, a on powiem, myślał tak, żeby wyszło, że jednak miał rację w tym. I to już w połowie II wieku zaczęło się pojawiać takie nauki. Trochę później została podkopana wiara w tysiąclecie. No bo po co jest tysiąclecie i restytucja dla ludzkości, skoro dusza jest nieśmiertelna? A skoro dusza jest nieśmiertelna, to w związku z tym trzeba było wymyślić też i piekło. Takie piekło, nie biblijne piekło, tylko piekło z wiecznymi mękami. I nagrodę zaraz po śmierci. No bo jeżeli ten człowiek tak naprawdę nie umiera, no to coś musi się z tą duszą stać. Bo jeżeli człowiek umiera, tak jak wierzymy, no to nic się nie dzieje. Jego można wzbudzić później z grobu i dać mu szansę. Ale jeżeli dusza jest nieśmiertelna i ten człowiek tak naprawdę tylko ciało obumiera, a jego tożsamość, nie wiadomo jakiej postaci żyje nadal, no to coś po tej śmierci tego ciała, jak to się rozłączą te dwa elementy, coś z nim trzeba zrobić. No to do nieba od razu tych najlepszych wysłać, tych złych do piekła, A później jeszcze pojawiła się potrzeba no, tych jakichś średnich, trochę takich, trochę siakich, których jest przytłaczająca większość. No to jeszcze naukę o czyśćcu została wprowadzona i wymyślona. Właśnie, a zaczyna się od tej duszy nieśmiertelnej, bo wprowadzenie jednego błędu pociąga za sobą kolejne, coraz to nowe, bo jeżeli dusza jest nieśmiertelna, coś z nią trzeba zrobić po śmierci. Kulty świętych zaczął się rozwijać w trzeciej połowie i to też poganie przynieśli, bo poganie wierzyli, że umarli mogą wpływać na żywych i to ze sobą przynieśli to przekonanie. I to przekonanie o sile tkwiącej w grobowcu świętego skłaniało zwykłych wiernych do tego, by swoje pochówki lokować jak najbliżej pochówku takiego właśnie świętobliwego chrześcijanina. No i tak to masy pogańskie zaczęły wnosić pogańskie nauki i doszło w tym okresie do takiego właśnie odstępstwa doktrynalnego, jakie wtedy się działy. No i to jeszcze wspomnę o apostole Janie i zrobimy przerwę, a po przerwie będzie dalsza część tego wykładu. Tutaj najważniejszym nauczycielem, jakiego Pan używał w tym okresie czasu, był ten działający na początku tego okresu apostoł Jan. Trudno powiedzieć, nie wiemy dokładnie kiedy żył, ale przypuszczenia są takie, że od trzeciego urodził się w trzecim roku naszej ery, a zmarł w setnym roku naszej ery. Jest to, sam o sobie pisał, że uczeń, którego Jezus miłował, tak? W Ewangelii Jana samego siebie charakteryzuje. Tutaj musiał walczyć z błędami, jakie się pojawiały właśnie na początku tego okresu odnośnie przedludzkiego, ludzkiego i poludzkiego urzędu Chrystusa. Bo byli tacy, którzy twierdzili, że Chrystus nie istniał wcześniej. Byli inni, którzy twierdzili, że jak tutaj był na ziemi, to tylko pozornie cierpiał, bo tak naprawdę nie miał tutaj natury ludzkiej, że jego człowieczeństwo było złudne. A byli też tacy, którzy zaprzeczali, że po tym jak wszedł do nieba, to ma jeszcze jakąś pracę do wykonania, czyli zaprzeczali temu, że jest orędownikiem dla Kościoła i będzie w przyszłości pośrednikiem dla świata. Takie prądy się pojawiały, to byli to dokeci, gnostycy i jeszcze inni, którzy już wtedy się pojawiali. Apostoł Jan zwalczał te błędy, póki mógł. Część udało się zwalczyć w chrześcijaństwie, część nie. Ślady tego, że apostoł Paweł walczył z takimi naukami, no to w jego pismach znajdujemy. Możemy sobie trzy fragmenty odczytać. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 1 do 3. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 1 do 3. Na początku było słowo, tak przetłumaczone tutaj to greckie logos, chyba lepiej byłoby zostawić to tak w oryginalnym brzmieniu. Na początku był logos, a logos był u Boga, a Bogiem był logos. O logos, on od na początku był u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co? Powstało. Tak? Podkreślenie roli naszego Pana przed tutaj no, pojawieniem się na ziemi, przed jego pierwszym adwentem, przed pierwszym przyjściem naszego Pana na ziemię. Apostoł Jan wyraźnie stwierdza, że nasz Pan jest tym, przez którego Bóg stworzył wszystko na tym świecie. Więc jak mógł nie istnieć wcześniej, skoro wszystko stworzył? Później pierwszy list Jana, czwarty rozdział, drugi i trzeci werset. Pierwszy Jana, czwarty rozdział, drugi i trzeci werset. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus jest Chrystus, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz jest już na świecie. Czyli to słowo duch znaczy nauka. Duch ma swoje wiele znaczeń. Jednym z nich jest nauka. Wszystko, co jest niewidzialne, a ma siłę, częstokroć jest w Biblii nazywane duchem. I wiatr jest nazywany duchem. I nauka też jest duchem, bo nauka jest wielką siłą. Może doprowadzić do zmiany człowieka, do zmiany społeczeństwa. Przyjęcie idei, tak jak to słusznie jeden z pisarzy kiedyś zauważył, że pióro jest potężniejsze od miecza. Poprzez napisanie książki, która coś objawi i rozpropaguje, można więcej dokonać niż poprzez przeprowadzenie wojny przy użyciu miecza. No zgadzamy się, przecież chrześcijaństwo, jakie wniosło zmiany w ludzkości, a to jest przecież, to są idee, dlatego idee nauki nazywane są także duchem, czymś niewidzialnym, bo jest to coś, co nie ma własnego, realnego, fizycznego bytu. Niby są to tylko słowa, ale przyjęte przez człowieka potrafią i człowieka przeobrazić, i całe społeczeństwo, i dokonują wielkich, potężnych zmian, jakby jakaś wielka, niewidzialna siła działała, zależnie od tego, co człowiek wyznaje, jaką naukę. I tutaj w tych wersetach widzimy, jak apostoł Jan tutaj zaprzecza tym, mówiąc, że jest to duch antychrysta, ci, którzy głoszą naukę, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. Że to jego ciało, no to było, nie było prawdziwym ciałem ludzkim, złudzeniem, które tutaj, żeby ludzie widzieli, to tak to ciało materializowo, że on tego ciała ludzkiego nie miał. No ale wtedy to jakby mógł okup złożyć. Jakby mógł tą naturę ludzką złożyć w okupie, jeżeli w rzeczywistości jej nie posiadał. I pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy urzędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Rola, misja naszego Pana po tym, jak opuścił tą ziemię i powrócił do Ojca, też jest tutaj przedstawiona. Czemu też przeczono? Dlatego apostoł Jan o tym pisał. Apostoł Jan był apostołem miłości, tak jak sam pisał o sobie, że był tym uczniem, którego Jezus miłował, bo to on też napisał, że Bóg jest miłością w swoich pismach, dlatego jest tym apostołem miłości. I on też napisał, dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. A to ci jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam przykazał. Tutaj mam jeszcze, przeczytam braterstwu fragment z jednej książki czeskiego autora pod tytułem Apostołowie po Kalwarii, która próbuje śledzić losy apostołów, które nie są podane na Nowym Testamencie. To można na wiele rzeczy tam napisanych patrzeć z dużym przymrużeniem oka, bo tak naprawdę nie ma źródeł. Często są jakieś to tradycje, legendy, niepewne informacje, ale to, co zapisał o apostole Janie, brzmi tak, że jak najbardziej może być prawdą, bo bardzo pasuje do apostoła Jana i dlatego przeczytam to braterstwo. Hieronim podaje, że ostatecznie powaliła Jana choroba. A Hieronim to żył w IV albo w V wieku dopiero, więc kilkaset lat po śmierci apostoła Jana. Więc też gdzieś to słyszał, ale to, co słyszał, mogło być prawdą albo i nie. Ale posłuchajmy. Hieronim podaje, że ostatecznie powaliła Jana choroba, która go sparaliżowała. Nawet wtedy zażądał, aby uczniowie zanieśli go na swoich ramionach na miejsce zgromadzeń i umieścili przed wszystkimi zebranymi, gdzie zdołał powiedzieć: dziateczki moje, miłujcie się nawzajem. Niektórzy uczniowie pytali go, dlaczego zadał sobie tyle trudu, skoro miał tak niewiele do powiedzenia. Taki jest rozkaz Pana, jeśli tylko to zostanie zrobione, to wystarczy. Dlatego też to powtarzał ciągle. Pasuje to do apostoła Jana, być może rzeczywiście tak było, chociaż być może jest to tylko legenda, że tak było. Oczywiście apostoł Jan miał pomocników, Polikarpa, Ireneusza, Tertuliana, Hipolita, ale to już nie będę o nich mówił, bo i tak ciężko będzie zapamiętać jakieś tam szczegóły biograficzne z ich życia i nie jest to takie istotne. W drugiej części zechcę powiedzieć jeszcze, jak wyglądały nawrócenia na chrześcijaństwo w tym okresie czasu, jak wyglądały prześladowania chrześcijan i szczegółowo omówić słowo po słowie te trzy wersety z objawienia, które mówią o tym okresie czasu, więc powinniśmy godzinkę spokojnie zdążyć z tym. A za wysłuchanie pierwszej części braterstwu dziękuję i życzę błogosławieństwa.